Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest wtorek, 2 czerwca. Bloki opalane węglem brunatnym to 1/5 wszystkich polskich elektrowni. Jednak ze względu na zaawansowany wiek i coraz ostrzejszą politykę klimatyczną Unii, jednostki te pracują coraz mniej. Jednocześnie kończą się eksploatowane złoża węgla brunatnego, a budowa nowych odkrywek jest kosztowna i napotyka opór społeczności lokalnych. Węgiel brunatny może się skończyć szybciej niż to wcześniej przewidywano. O tym, co to oznacza i jakie będą tego konsekwencje, porozmawiam z Joanną Maćkowiak-Panderą, prezeską Forum Energii. Joanno, może zacznijmy od tego, czym jest węgiel brunatny, na czym polega jego specyfika?
No, może zacznę od tego, że znamy i powszechnie stosowane są trzy rodzaje węgla. Pierwszy to właśnie węgiel brunatny, następny węgiel kamienny i antracyt. Są jeszcze podgatunki, można powiedzieć, ale one są mniej istotne dla gospodarki. Te trzy rodzaje węgla są najważniejsze i węgiel brunatny wyróżnia najniższa kaloryczność, czyli zawartość energetyczna tego węgla jest najniższa. To, co jest też jego cechą charakterystyczną, jest bardzo duża zawartość wody w porównaniu na przykład z węglem kamiennym i antracytem. Antracyt zresztą najbardziej wartościowy, najbardziej pożądany głównie przez przemysł. Węgiel kamienny powszechnie wykorzystywany w energetyce, elektroenergetyce i ciepłownictwie, a węgiel brunatny w Polsce jest właściwie tylko wykorzystywany w elektroenergetyce w dużych elektrowniach. No i jego cechą jest to, że nie można go transportować, bo ta duża zawartość wody powoduje, że on bardzo źle się transportuje, więc
On chyba zastyga tak, nie? W sensie, że on jest po prostu nie do spalenia później.
Tak, on się albo może zbrylić, albo rozsypać w zależności od pory roku, bo problem jest też często zimą, gdy zamarza ta woda, albo latem też, gdy paruje, bo zbyt długo jest transportowany, więc ogólnie jego transport jest niezwykle kosztowny i to powoduje, że elektrownie budowane są bardzo blisko tych złóż, żeby jak najbardziej ograniczyć ryzyka i koszty związane z transportem. Czyli po pierwsze, nie możemy go zaimportować. Nie możemy go zaimportować z żadnego kraju, a nawet w ramach Polski są bardzo ograniczone możliwości przewiezienia go na większą odległość. I to też powoduje, że on właściwie nie podlega konkurencji. Ta cena wydobytej tony węgla, ona ma wymiar lokalny wyłącznie i ściśle związany z kalorycznością złoża, bo to jest też bardzo ciekawe, że gdyby spojrzeć, jaka jest kaloryczność poszczególnych złóż w Europie, bo są takie badania, to ona jest też bardzo różna, więc wtedy się ocenia według kosztu wytworzenia gigajoula, ale to już może nie będziemy.
On jest chyba też najbardziej emisyjnym paliwem kopalnym.
Tak. Węgiel brunatny emituje około 1 tony CO2 na megawattogodzinę i gdyby porównać go z węglem kamiennym, to jest to znacznie więcej. Najstarsze jednostki produkujące energię elektryczną z węgla kamiennego emitują około 800-850 kg CO2 na megawattogodzinę, a te najnowocześniejsze, te oddane niedawno w Polsce do użytku, emisyjność tych jednostek sięga 720 kg CO2 na megawattogodzinę, co i tak jest oczywiście dużo, no bo taki pożądany maksymalny pułap emisji w jednostkach wytwórczych w elektrowniach w Europie teraz został ustalony na poziomie 550 kg, więc znacznie niżej.
To wiedząc, że unijna polityka klimatyczna wypycha z rynku energetycznego najbardziej emisyjne paliwa, jak długo twoim zdaniem my będziemy jeszcze jako Polska wydobywać i spalać węgiel brunatny?
No to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że właściwie im wyższe koszty produkcji energii z węgla, tym tak naprawdę mniejsze jej wykorzystanie. Czyli jednostki pracują mniejszą liczbę godzin w roku i to powoduje, że wyczerpywanie się tych złóż jest wolniejsze. Czyli można by powiedzieć, że polityka klimatyczna, czy wprowadzanie innych źródeł, źródeł odnawialnych, de facto wydłuża czas, w którym możemy korzystać z tych jednostek. Natomiast to, co się dzieje obok, to jest pogorszenie ekonomiki wytwarzania. I to po prostu wiąże się z koniecznością wsparcia publicznego, czyli wspierania środkami publicznymi, czyli przez głównie rachunek za energię właśnie wytwarzania w tych jednostkach. I dlatego jeżeli mnie pytasz, jak długo, to ja myślę, że tak długo, jak długo będzie wola polityczna czy akceptacja społeczna do tego, żeby dokładać się do energetyki węglowej. Chociaż w przypadku węgla brunatnego sytuacja jest o tyle inna, bo w przypadku węgla kamiennego, którego wydobycie systematycznie spada, w przypadku węgla brunatnego, to ono w zasadzie to wydobycie się utrzymuje na mniej więcej stałym poziomie. W ostatnim roku znacząco spadło. Ze względów właśnie rynkowych z 63 milionów ton do 50 mniej więcej milionów ton. Właśnie ze względu na ceny uprawnień do emisji CO2.
To przez ile lat jeszcze, tak jakbyś miała powiedzieć, my będziemy ten węgiel spalać? Bo biorąc pod uwagę te ostatnie lata, czyli gwałtowny wzrost cen uprawnień do emisji CO2 i spadek wydobycia, też czerpujące się złoża, ta perspektywa eksploatacji węgla brunatnego w Polsce staje się coraz krótsza. Czy twoim zdaniem my w ciągu 10-15 lat pożegnamy się z węglem brunatnym, czy ten proces pożegnania będzie jeszcze dłuższy?
Z dokumentów rządowych, na przykład z Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu, który przysłaliśmy, to jest teraz najbardziej wiążący dokument strategiczny polityki energetycznej, wynika, że po 2030 ten udział na przykład węgla brunatnego, kamiennego również będzie się zmniejszał, natomiast całkowicie będziemy mogli się pożegnać około roku 2040, gdyby spojrzeć. Tam jeszcze później zostaje Turów jako ta jednostka, która w tej chwili jest
jeszcze modernizowana.
Tak, jakby najnowsza, więc ten okres zwrotu byłby pewnie dłuższy. Natomiast no to jest właśnie pytanie, co się wydarzy w sytuacji, kiedy wiemy, że po 2025 roku kończy się rynek mocy. To jest właśnie mechanizm wsparcia wytwarzania w elektrowniach węglowych i bez tego wytwarzanie w jednostkach konwencjonalnych, no w naszym przypadku to jest właśnie węgiel, przestaje być opłacalne i spółki będą ponosiły znaczące straty i koszty związane z ich utrzymaniem w systemie. I teraz perspektywa no, jest związana też z jakąś decyzją spółek, która ma podbudowę ekonomiczną i też na pewno polityczną, bo żeby opracować plan odejścia od węgla, no to trzeba wiedzieć, co w zamian i jak jednostki efektywnie są w stanie wypełnić tą lukę w systemie. Przy czym węgiel brunatny jest o tyle specyficzny, że o ile w przypadku węgla kamiennego jest to proces bardziej łagodny, to znaczy można schodzić stopniowo z wytwarzania w jednostkach węglowych kamiennych. Jeżeli nam brakuje węgla, możemy go zaimportować, skąd chcemy.
Z Rosji, z Kolumbii, z Australii?
No tak, dokładnie z tych krajów, no ale to jest też kwestia decyzji jakby politycznych. Węgiel brunatny, jeżeli się skończy, to koszty zmienne elektrowni są na tyle wysokie, że tak naprawdę elektrownia pracuje pełną parą do momentu, kiedy jest jeszcze ten węgiel, kiedy można oczywiście dostosowując się do zapotrzebowania. Natomiast jak węgiel się kończy, to produkcja spada tak naprawdę gwałtownie w dół, bo nie opłaca się utrzymać jednostki w sytuacji, kiedy wytwarza się bardzo mało energii elektrycznej. I naszym zdaniem ten proces to jest najdalej rok 2035.
Proces końca wydobycia i produkcji.
To właśnie nie proces, tylko właśnie ten koniec wydobycia węgla brunatnego, no to też można wyczytać i z tego dokumentu planu rozwoju sieci PSE, który został wczoraj przyjęty przez URE, zaakceptowany przez URE, gdzie widać, że właśnie PSE zakłada z jednej strony, że rynek mocy będzie funkcjonował, a już wiemy, że nie będzie, bo już nie wolno będzie wspierać elektrowni węglowych po 2025 roku i że nagle ten okres pomiędzy 2025 a 2035 wynika z lektury tych dokumentów, że to jest jakiś niezwykle chwiejny czas i trzeba sobie uzmysłowić, że mamy problem i opracować plan działania, czyli opracować przede wszystkim strategię, jak zastąpić te moce, właśnie szczególnie w węglu brunatnym, dlatego że to jest naszym zdaniem po pierwsze największe ryzyko, też emisyjność jest największa. No i dyskutujemy w tej chwili w Unii Europejskiej o Zielonym Ładzie. Ja uważam, że to mógłby być też nasz wkład w tą dyskusję europejską. europejską. Myślę, że to byłby wielki przełom, gdyby Polska po pierwsze zrozumiała czy zdiagnozowała swój problem, a później przedstawiła go jako temat europejski, jako część właśnie Zielonego Ładu. I to jest być może ostatni moment, żeby zainteresować też Unię Europejską naszym problemem, po pierwsze bardzo dużego udziału węgla w miksie energetycznym, ale też uzyskać wsparcie na transformację tych regionów. Wiemy, że ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest dobry. Środki na cele właśnie transformacji energetycznej zostały zwiększone, tylko że my je otrzymamy dopiero wtedy, kiedy przedstawimy konkretny plan odchodzenia od węgla.
I podpiszemy się pod neutralnością klimatyczną.
Bo od grudnia jesteśmy w nawiasach, to znaczy dalej nie wiemy, czy chcemy. A w czerwcu za chwilę będzie, za 3 tygodnie.
19 czerwca.
Właśnie będzie kolejna Rada Europejska, gdzie Polska zadeklarowała, że przyjdzie z konkretną propozycją, opowie się po jednej lub po drugiej stronie. To jest pytanie, no tam byliśmy w nawiasach, więc co teraz? Dlatego naszym zdaniem to po prostu można powiązać ze sobą. I przy czym ten temat węgla brunatnego nie jest tylko tematem Polski.
Ale to zanim przejdziemy jeszcze do naszych sąsiadów, którzy też się borykają z problemem węgla brunatnego i tym, co z nim zrobić, to ja na chwilę jeszcze chciałbym cię zapytać konkretnie o jedną elektrownię, a mianowicie o naszą największą elektrownię, elektrownię w Bełchatowie, która jest największym w Europie emitentem dwutlenku węgla i jednocześnie największą elektrownią spalającą węgiel brunatny. Już teraz wiemy z prawie 90% pewnością, że ta elektrownia nie dostanie nowego paliwa, nie będzie rozbudowana odkrywka w Złoczewie, która mogłaby zapewnić jej przedłużoną żywotność. Po 2030 roku do takich informacji dotarł Greenpeace. Te kolejne bloki w tej elektrowni będą stopniowo wyłączane i będziemy tracili jako Polska naszą największą elektrownię. Co z tym fantem zrobić? Bo powiedziałeś z jednej strony, wspomniałaś o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, całym Europejskim Zielonym Ładzie, którego ta logika wsparcia i idea, za którą stoi ten leave no man behind, tak, w sensie nie zostawiajmy nikogo, ona przede wszystkim premiuje regiony górnictwa węgla kamiennego. Ten węgiel brunatny jest jakoś dopiero na drugim miejscu. A my zaraz za chwilę, jako kraj, jako gospodarka, będziemy się mierzyli z tym, że może nam zabraknąć tej największej elektrowni. Co z tym zrobić? Co tam powinno powstać? I jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, jednocześnie nie wstrzymując transformacji energetycznej?
Dotknąłeś bardzo ważnego problemu, bo żeby uzyskać wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, trzeba się zgłosić w ogóle do takiej platformy regionów. I już do tej platformy zgłosiły się niemalże wszystkie regiony, na przykład Wałbrzych, Śląsk, PAK, ale nie ma Bełchatowa.
Nie ma Bełchatowa.
I okazuje się, że właściwie regiony, które już niemal transformację, można powiedzieć, no może poza Śląskiem, mają za sobą, ale na przykład PAK czy Wałbrzych to są regiony, które już być może nawet niezbyt udaną, ale przeszły transformację. Może Wałbrzych nawet jest takim straszakiem dla pozostałych, że to może być bolesny proces, więc ja uważam, że my teraz powinniśmy się postarać i pokazać taką ludzką twarz transformacji, bo w końcu wszystko się zmienia dookoła nas. A już zwłaszcza w pandemii widzimy, jak bardzo nieoczekiwane zmiany mogą nas spotkać, więc ja się martwię bardzo, że Bełchatów po prostu zostanie z niczym właśnie przez to, że nie ma strategii. I teraz ten okres finansowania to jest rok 2021-2027, czyli to jest ten okres jakby, w którym najbardziej jeszcze można coś zrobić, żeby pomóc i regionowi, bo jedna rzecz to jest wymiar ludzki. Na pewno Bełchatów jest bardzo dużym pracodawcą w tym regionie, nawet większym niż kopalnie węgla kamiennego na Śląsku, bo to jest jednak uprzemysłowiony region, który przez lata był też wspierany i dokonało się tam bardzo dużo inwestycji. Dla Bełchatowa rzeczywiście węgiel brunatny jest potężnym źródłem dochodu, ale też miejsc pracy. Dlatego to jest niezwykle ważne, żeby te decyzje podejmować i jeszcze próbować zgłaszać Bełchatów.
No właśnie, no jak? Bo ja mam takie poczucie, że my się tutaj w samym Bełchatowie mierzymy z taką kwestią, że jak pomagać najbogatszej gminie w Polsce? No bo de facto Bełchatów dzięki tej elektrowni jest najzamożniejszym samorządem w całym kraju i jednocześnie za chwilę, oczywiście w perspektywie unijnej polityki klimatycznej, czyli kilkanaście, kilkadziesiąt lat, on może jakby zostać bez środków do życia.
Pewnie jest, nawet nie sprawdzałam tego, ale wiem, że te gminy na pewno korzystają. Natomiast trzeba mieć świadomość, że też cała Polska korzysta z tego, że Bełchatów ma taki zasób w postaci węgla brunatnego, więc uważam, że tej gminy nie można też zostawić samej w sytuacji, kiedy coś się kończy, prawda? Więc nie jest to dla mnie argument w sytuacji, kiedy teraz jest to bogata gmina, no to chcemy jej pomóc, żeby utrzymała się, czy gwarantowała wysoką jakość życia. Tak?
Przeszła transformację.
Natomiast innym wątkiem jeszcze, który chciałam poruszyć, jest moim zdaniem bardzo ważny w kontekście Bełchatowa, to co zrobić z sieciami. Dlatego, że to są po prostu ogromne inwestycje. No można powiedzieć, że Bełchatów jest takim sercem polskiej sieci energetycznej. Ma wyprowadzenia bardzo dużych mocy, których no, najprawdopodobniej nie da się zastąpić, bo to jest pytanie o elektrownię jądrową.
Na przykład, która mogłaby tam powstać.
Teoretycznie takie plany są, ale raz, że się nie zmaterializowały, a po drugie, jeżeli teraz nawet byśmy zdecydowali się budować tą elektrownię jądrową, no to ona powstanie minimum za co najmniej 15 lat, więc to nie jest proces, który się...
Widzę, że jesteś optymistką. 15
jestem
lat.
Optymistką, no dlaczego mam ją nie być, ale no 15-20 lat. Nie chcę jakby wchodzić w dyskusję, czy ona zostanie wybudowana, czy nie. Od 20 lat o tym dyskutujemy, więc to jest jakby inny wątek. Natomiast ta elektrownia jądrowa, wiadomo, że nie jest alternatywą dla węgla brunatnego. Poza tym węgiel brunatny pracuje w podstawie, więc jeżeli wypada, to też jest bardzo duża zmiana dla systemu energetycznego. To jest pytanie, czy źródła odnawialne w połączeniu z gazem, z DSR-em mogą zastąpić podstawę. I to jest taka dyskusja strategiczna w perspektywie Polski. Ja w ogóle mam takie przekonanie, że Polska może zostać paradoksalnie liderem transformacji energetycznej, na świecie nawet, no bo jesteśmy krajem trzecim, czwartym najbardziej uzależnionym od węgla, no teraz udział węgla nam akurat szybko spada, więc musiałabym zweryfikować tą statystykę, bo już mamy 69% węgla w miksie energetycznym, jeszcze niedawno było 90%, więc ten udział nam gwałtownie spada, a pandemia tylko ten proces przyspiesza odchodzenia od węgla, natomiast po prostu myślę, że to byłoby coś i że mamy taką szansę, bo dosyć późno się zaczynamy transformować, żeby skorzystać z postępu technologicznego i zainwestować w tej chwili w najnowsze technologie i najbardziej przyszłościowe, o niższych kosztach zmiennych, które też będą po prostu obniżały ceny hurtowe. Niskie ceny hurtowe są ważne z perspektywy też przemysłu, bo na pewno potencjał przemysłowy Polski jest jeszcze znaczący, a poza tym też wychodzenie z kryzysu będzie raczej wymagało niższych cen energii elektrycznej. Wysoki udział źródeł odnawialnych obniża cenę hurtową. Oczywiście cena detaliczna wtedy prawdopodobnie wzrośnie, ale z drugiej strony no możemy objąć też pomocą czy wsparciem nie wszystkich konsumentów energii elektrycznej, tak jak to było teraz, tylko te grupy, które najbardziej tego wsparcia potrzebują w Polsce, to jest około 12% gospodarstw domowych, które rzeczywiście mają problem z opłaceniem rachunków, przy czym to nie tylko energia elektryczna, ale ciepło. I moim zdaniem taki plan, jeżeli by się pojawił na stole i był przedmiotem poważnej dyskusji, zagwarantuje nam bezpieczeństwo energetyczne w kolejnych 10 latach. Bo w tej chwili ja się obawiam, że część jakby instytucji zdaje sobie sprawę z tego, że mamy problem i firm, wytwórców, natomiast po prostu nie rozmawiamy o tym, prowadząc innego rodzaju spory i mając innego rodzaju dylematy w perspektywie kolejnego dnia albo miesiąca, natomiast ten temat nam zupełnie umyka, a jak wypadnie nam z systemu 8 gigawatów mocy w węglu brunatnym, a to jest właśnie to, o czym mówimy, to tak jak wspomniałeś, to jest jedna czwarta...
Jedna piąta mocy
Bo to zależy, czy konwencjonalnych, czy suma zainstalowanych. No ja powiedzmy, że konwencjonalnych, których mamy tam blisko 40... No ale jest to po prostu potężna część naszego miksu energetycznego i to nie jest tak, że my sobie to będziemy mogli zastąpić importem energii elektrycznej. W jakimś stopniu na pewno tak, ale po pierwsze, nikt tego nie akceptuje politycznie. Import energii elektrycznej jest nam potrzebny na jakimś poziomie, do poziomu 10, 15, 20 może procent, ale to jest oczywiste, że my nie możemy zrezygnować z własnych jednostek wytwórczych, bo jesteśmy zbyt dużym krajem. Jesteśmy 6. największym systemem energetycznym w Europie. Nie ma takiego kraju, który za nas wybuduje elektrownię i będzie je utrzymywał na swoim rynku i ci konsumenci, odbiorcy będą płacili za ich utrzymanie w sieci.
Joanna, jakbyś była premierem polskiego rządu, to jak byś wychodziła z tego węgla? Co byś zrobiła z Bełchatowem?
Nie wiem, czy mi życzysz tak źle. Znaczy, myślę, że to jest bardzo trudne w obecnych warunkach, ale...
Na takim poziomie operacyjnym, bo tutaj doszliśmy do konsensu, jeżeli chodzi o to, że no, trzeba transformować to, to musi się dziać. Nikt tego nie kwestionuje, to jest oczywiste, ale jak to przeprowadzić na takim poziomie operacyjnym?
Pierwsza rzecz to trzeba mieć plan. To znaczy przede wszystkim uznać fakt, że te jednostki będą wyłączane. Nie prowadzić dyskusji, dlaczego one będą wyłączane. Czy to właśnie, nie wiem, z powodu ideologii klimatycznej, czy jakiegokolwiek innego powodu, że Niemcy nam każą albo Bruksela zabrania. Może rzeczywiście część polityków może taką dyskusję prowadzić, ale już jest za późno na to i musimy mieć konkretny plan, bo też nasz sektor energetyczny jest naprawdę stary. To znaczy mamy jedne z najstarszych w Unii Europejskiej jednostek, które teraz mają ogromny problem z modernizacją. Dostały pieniądze w ramach rynku mocy, wsparcie, więc mamy trochę wydłużoną perspektywę kolejnych lat jeszcze funkcjonowania, ale trzeba mieć konkretny plan. To znaczy ja uważam, że wręcz trzeba rozmawiać o tym, która jednostka w jakim czasie zostanie wyłączona, jakie jednostki mogą zastąpić te moce, przy czym opcji nie ma zbyt wiele, bo to jest tak naprawdę albo gaz, albo źródła odnawialne, albo atom, przy czym o atomie już rozmawialiśmy, że on jest odsunięty w czasie, więc niezbyt duży wybór mamy, więc zakładając, że to są źródła odnawialne, bo wiatr i słońce są zeroemisyjne, no ale są zmienne, to znaczy energetycy nie lubią tego, że nie pracują w sposób ciągły, chociaż też można prognozować produkcję ze źródeł odnawialnych, więc gaz prawdopodobnie jako backup, też resztki elektrowni węglowych również jako backup. Kluczowe są do tego zmiany funkcjonowania rynku energii, bo ten model jest zupełnie inny od tego, który znamy w przyszłości, gdzie kiedyś było tak, że jednostki pracują w sposób ciągły, odbiorca ma właściwie więcej obowiązków niż praw. To się po prostu zmieniło. No teraz konsument ma coraz większe uprawnienia i jakby możliwości w związku, nie wiem, z digitalizacją, dostępem do inteligentnych liczników, więc to się i tak będzie zmieniać. No nie jest tylko kwestia dekarbonizacji, ale też postępu technologicznego i po prostu konieczna jest gruntowna przebudowa rynku, żeby on wynagradzał elastyczność funkcjonowania tych jednostek, żeby im się chciało dostosować jednostkom gazowym, węglowym do zmiennej pracy źródeł odnawialnych.
Czy premier Maćkowiak-Pandera zbudowałaby umieralnię dla węgla, a jeśli by zbudowała, to jak szybko wyłączałaby bloki na węgiel? W sensie szybka transformacja, taka, żeby jakby złapać to tempo, dogonić Europę, czy jednak idźmy bezpieczniejszą drogą, dbajmy o to bezpieczeństwo i czy umieralnia, czy w jakiś inny sposób, czy spółki energetyczne niech same sobie z tym poradzą?
Ja uważam, że słowo umieralnia ma ze sobą bardzo negatywną ładunek emocjonalny.
Spółka restrukturyzacji elektrowni.
Ja myślę, że konieczny jest plan odchodzenia od węgla poprzez właśnie konkretne cele, które chcemy spełnić w roku 2025, 30, 35, 40. Mnie na przykład brakuje w polskiej polityce energetycznej też podejścia optymalizacyjnego, czyli właśnie związanego z tym, że my dalej jakby sztucznie planujemy, ile będziemy mieli mocy w jakimś źródle. Czy to będzie 10 gigawatów, czy 12 i ręcznie sterujemy, podczas gdy my w naszych analizach stosujemy modele i one same jakby wyliczają miks po oczywiście przyjęciu konkretnych założeń. Pierwsze założenie jest takie, czy chcemy spełnić cele redukcji emisji? No oczywiście jakieś zasoby też musimy brać pod uwagę, no bo to nie jest tak, że model nam obliczy, że mamy bardzo duży udział elektrowni wodnych, bo po prostu ich nie mamy w tej chwili. I później optymalizujemy miks i tworzymy mechanizm aukcji, który po prostu zagwarantuje, że te moce będą się stabilnie rozwijać w perspektywie roku 2030, a jednocześnie elektrownie te odstawiane musimy przesuwać do rezerwy.
Stopniowo? Szybko?
Nie, no to się robi stopniowo, bo tak naprawdę celem mechanizmu rezerw jest wyłączenie, odstawienie poza rynek tych elektrowni. One otrzymują wsparcie przez jakiś czas, no bo powiedzmy stoją, to jest taki trochę nasz mechanizm interwencyjnej rezerwy zimnej, który zresztą też teraz jest wyłączany, ale istotą jest to, że jeżeli już coś wspieramy, bo uważamy, że to jest kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego, to prawdopodobnie to jest okej, żeby żeby przyznać jakieś wsparcie tym elektrowniom za to, że one będą stały w tej gotowości, że ich ktoś nie rozbierze do ostatniej śrubki. Mhm. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby to było ograniczone w czasie, powiedzmy 2-3 latach, i żeby też wyznaczyć limit emisji, czyli chodzi o to, żeby one rzeczywiście były interwencyjne, a nie pracowały na pełen gwizdek, jak to bywało z IRZ-em. I moim zdaniem taki mechanizm ma szansę uzyskania akceptacji pomocy publicznej dla energetyki konwencjonalnej, bo nawet tu nie chodzi o źródło. Ja wiem, że węgiel budzi też wiele emocji po jednej, po drugiej stronie, ale z drugiej strony no po prostu to jest nasz system. On jest zbudowany na jednostkach węglowych, więc równie dobrze elektrownie gazowe czy atomowe w momencie wyłączania też pewnie otrzymują wsparcie za pozostanie w tej gotowości. Przy czym, tak jak mówię, to musi być zamknięty proces w czasie. Nie mogą te elektrownie konkurować w rynku i powinny mieć pułap emisji CO2, powyżej którego, jeżeli się zdarzy, że system będzie w jakiejś trudnej sytuacji i te jednostki będą musiały pracować, to okej, tylko że będą musiały zapłacić wyższy koszt emisji CO2. Po to, żeby jednak nie zastępowały jednostek tych, które wsparcia nie otrzymują. No bo tak naprawdę ograniczenie pomocy publicznej jest niczym innym niż ochroną konsumentów. Po prostu pomoc publiczna to jest nasza pomoc, pomoc odbiorców energii i partycypowanie w kosztach utrzymania jakiegoś systemu.
Z tym problemem odejścia od węgla brunatnego mierzą się też Niemcy i Czesi. Jak możemy znaleźć jakieś płaszczyznę porozumienia w tej sprawie z naszymi sąsiadami? Czy to jest w ogóle możliwe, żebyśmy jakoś skoordynowali nasze wysiłki, skoro i tak jesteśmy połączeni interkonektorami energetycznymi? Wyzwanie jest bardzo podobne. Oczywiście u nas tego węgla jest więcej i ten problem jest znacznie większy, ale Niemcy, które odchodzą równocześnie od węgla i od atomu, również nie mają zbyt wesołej sytuacji. Jak powinniśmy się tutaj dogadać z naszymi sąsiadami?
Prace forum są też ukierunkowane bardzo na kwestie regionalne, nie tylko krajowe, ale też europejskie i regionalne. I moim zdaniem nie da się tematu węgla brunatnego rozpatrywać tylko i wyłącznie z perspektywy krajowej. No jest tak w tej chwili, że Niemcy są największym producentem węgla brunatnego w Europie. Wydobywają go ponad 2 razy więcej niż my, bo u nas to wydobycie jest teraz powiedzmy 50 milionów ton, chyba w Niemczech jest 130 milionów ton. Więc to się oczywiście też przekłada na wysokie emisje CO2. Obok nas też są Czesi, którzy też mają mniejsze to wydobycie, już mają jakby kres wyznaczony tego węgla brunatnego, ale póki co na razie całkiem też nieźle im działają te jednostki na węgiel brunatny. I właśnie dlatego to, co powiedziałeś, że działamy w systemie naczyń połączonych. Wyłączenie węgla brunatnego w Polsce albo w Niemczech, albo w Czechach wywołuje sprzężenia zwrotne w całym systemie energetycznym i może doprowadzić do zwiększonej produkcji i w związku z tym zwiększenia emisji CO2 właśnie w tym kraju obok. A tego nie chcemy, no bo w końcu mamy wszyscy politykę klimatyczną i jednak powinniśmy być transparentni w tym, co robimy z jednostkami tymi najbardziej emisyjnymi. Ja też pracowałam w Niemczech przez parę lat i widzę taką konkurencję pomiędzy Niemcami a Polską. Kto pierwszy wyłączy węgiel i jak? I moim zdaniem brakuje takich mechanizmów współpracy i takiej transparentności. Niemcy swój projekt Energiewende wyłączania elektrowni jądrowych nie skonsultowały rzeczywiście z krajami obok, tylko podjęły tą decyzję. To była bardzo polityczna decyzja i taka nagła, no poza tym, że dyskusja
trwała... Po Fukushimie też.
Po Fukushimie, więc ona była bardzo też emocjonalna, ale teraz już myślę sobie, że ta Europa, która jest taka wstrząśnięta też kryzysem, pandemią i taka poobijana dosyć, to myślę, że właśnie gdyby nam się udało nawiązać dialog właśnie z tymi krajami regionu i opracować wspólnie taki plan ograniczania emisji, no bo za chwilę Bruksela pokaże plan zwiększenia ambicji redukcji emisji do 55%. A z drugiej strony, gdyby Niemcy mają plan odejścia od węgla, Czesi o nim dyskutują, bo mają komisję węglową, w Niemczech ta komisja węglowa zakończyła swoje debaty i tam w Niemczech widzimy, że w 1938 roku Niemcy pożegnają się z węglem, najpóźniej. Teraz opracowują właśnie ten konkretny plan, natomiast my byśmy chcieli, żeby po prostu wspólnie w konkretnym roku 32 na przykład. To jest coś, co wychodzi z naszych analiz, że jest możliwe, realne. Też okazuje się, że te koszty wcale nie są wyższe, że perspektywa przyspieszenia odejścia od węgla brunatnego o parę lat nie generuje znacząco większych kosztów, przynajmniej po stronie kapeksów. One się też wyrównują po stronie kapeksów. Więc gdybyśmy chcieli, bardzo będziemy promować takie rozwiązanie, żeby w dyskusjach międzynarodowych, unijnych przedstawić temat wspólnego odejścia od węgla brunatnego w Czechach, w Niemczech i w Polsce. I to myślę, że byłoby bardzo ciekawe w czasie niemieckiej prezydencji i że mogłoby to zwiększyć naszą pozycję, bo gdybyśmy my się w końcu określili też, no jest takie duże brak zrozumienia właściwie, jaka jest nasza strategia energetyczna. My sami tak naprawdę nie wiemy, więc myślę, że takie jasne postawienie spraw, a jednocześnie trochę przyciśnięcie sąsiadów, żeby zrobili to bardziej transparentniej i szybciej. Myślę, że to mogłoby mieć dużą wartość dodaną dla europejskiej dyskusji. O ile u nas będziemy w stanie taką decyzję podjąć, zaplanować tą transformację, właśnie wpisać Bełchatów na listę regionów, które otrzymają wsparcie, no i kluczem będzie zastąpienie czy odpowiednie zagospodarowanie tych sieci właśnie po Bełchatowie w przyszłości za 10-12 lat, bo nie chcemy, żeby ten cały majątek został zmarnowany. I to jest moim zdaniem realny temat, to jest nieuchronny proces. Trzeba mieć świadomość, że to i tak następuje. To widać we wszystkich strategiach. Też CO2 będzie wypychało węgiel z systemu, bo po prostu ceny uprawnień po gwałtownym spadku teraz odrabiają straty i też są mechanizmy usuwania nadmiaru uprawnień CO2 z rynku. One będą już działały jesienią, więc ta cena na pewno wróci do dawnego poziomu i będzie rosła. Więc po prostu to jest...
Nieuniknione.
Nieuniknione, nieuchronne.
Joanna, na sam koniec prowadzę taką małą, prywatną sondę w sprawie Rady Europejskiej, która się odbędzie 19 czerwca. Czy twoim zdaniem na tej Radzie Polska poprze cel neutralności klimatycznej do 2050 roku? A przypomnijmy tylko, że Polska jest ostatnim krajem Unii, który tego celu jeszcze nie poparło.
Ja myślę, że poprzemy, bo de facto utrzymanie tego, że my się wpisaliśmy w nawias...
Czyli wybory prezydenckie, pandemia, nawoływania wiceministra Janusza Kowalskiego, rozmontowanie unijnej polityki klimatycznej, to nie przemówi do rozsądku premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i poprze neutralność klimatyczną.
Myślę, że premier będzie dbał o interesy długofalowe tego kraju.
I tym optymistycznym akcentem kończymy naszą audycję. Joanno, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, Robercie.
To wszystko w dzisiejszym odcinku Energii do Zmiany. Na kolejne zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight. W środy Dużego Pałacu o wyborach prezydenckich, w czwartki podcastu technologicznego Przyszłość jest dziś, a w piątki audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas na serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, na SoundCloudzie i innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Do usłyszenia.